jeszcze chwilą przywołuje najważniejsze wydarzenia w dziejach człowieka, kiedy się dopełnia Chrystusowa męka na krzyżu, zbawcza męka. Dzieło zbawienia, przez które wszyscy otrzymujemy nadzieję życia wiecznego i możliwość udziału w tym, co pozostaje jako największa tęsknota, największe pragnienie człowieka wszechczasu. Ten fragment przywołuje obecność Matki Najświętszej w tym dziele. Kościół, uczniowie Chrystusa wsłuchali słowa Pana Jezusa, szczególnie świadomi, że w takim momencie wypowiadane słowa mają znaczenie testamentu i tak Kościół czytuje te słowa Pana Jezusa. Niewiasto, oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Jako przesłanie, które ma zaznaczać nasze chrześcijańskie życie, naszą tożsamość chrześcijańską. Wiem, że tak chrześcijanie od początku odczytują obecność Matki Najświętszej w swoich dziejach. Dzieje naszego chrześcijańskiego narodu są tego jednym wielkim przykładem, dowodem. Wiem, że te najstarsze znaki naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej chrześcijańskiej tożsamości, która tak ściśle złączona jest z naszą narodową tożsamością. Innej nie było i nigdy nie mieliśmy innej. Wpisane w te dzieje nasze od początku mocno są znaki wypełniania się tego fragmentu Ewangelii. Oto Syn Twój, oto Matka Twoja. Nigdy w naszych dziejach nie pojmowaliśmy inaczej naszej chrześcijańskiej wiary, jak ścisłe odniesienie do Boga w Trójcy Jedynego poprzez tę szczególną, właśnie wskazaną przez naszego Zbawiciela obecność w naszych chrześcijańskich dziejach Matki Najświętszej. I ślady tej naszej chrześcijańskiej tożsamości mamy zapisane w dzieje. To nie przypadek, że pierwsza z pieśni, którą znamy, pod którą właśnie tę chrześcijańską tożsamość podpisujemy, to Bogu Rodzica. To nie przypadek, że w tych naszych dziejach, jakże burzliwych, wtedy, kiedy pojawiają się niebezpieczeństwa, mocne zagrożenia dla bytu narodowego, wtedy pojawiają się też i takie akcenty, jak śluby Jana Kazimierza, jak właśnie Konstytucja 3 maja, jak potem wiele innych akcentów, które nie do końca są być może przez nas dobrze rozpoznane. W tym także i nasze warmińskie akcenty, objawienia kieszałskie, liczne sanktuaria, bez których nie wyobrażamy sobie zachowanie naszej chrześcijańskiej tożsamości. To właśnie maryjność, nasze przylgnięcie do niej, a przez nią do Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela, sprawiało, że odzyskiwaliśmy to, co było konieczne, aby poprzez naszą tożsamość uświadomić sobie, kim jesteśmy i bronić tego właśnie, co jest naszą tożsamością, co jest naszym dziedzictwem. Przywołany dzisiaj król, który w kontekście Konstytucji 3 maja wypowiedział słowa nie tylko te, które słyszeliśmy przed chwilą na początku tej mszy świętej, że trzeba, aby dopełnić tego aktu, przejść do świątyni i tam Bogu odśpiewać uroczyste Te Deum. Ten sam król wypowiadał się o akcie wdzięczności, którą należy się Bogu wyrazić I wtedy zachęcał do wotu narodowego, jakie Polacy winni Bogu wystawić. W formie świątyni opatrzności, bo wiemy, jak ona trudno powstawała, jak ją ciągle wznosimy. W tej świadomości ciągle żywej, że Bogu należy się wdzięczność, bo dzięki Jego mocy wstawaliśmy. A tę moc uświadamiała nam właśnie Matka Najświętsza, kiedy Jan Kazimierz składał swoje śluby. Nie był jeszcze pewien, czy uda mu się odzyskać wolność narodu. I wtedy przywoływał stawiennictwa tej hetmanki, którą miał uroczyście za królową, świadom tego, że człowiek w swoich ludzkich mniemaniach, w swoich mocach ludzkich nie potrafi wszystkiego i potrzebuje tego wsparcia z wysokości. I ona dana już tam na krzyżu za matkę, za taką powinna być wzięta i pod jej opieką należy dokonywać tego, co jest naszym pragnieniem, ze świadomością, aby to pragnienie było zbieżne z wolą Bożą. To tu właśnie jest ta potrzeba jej obecności, bo nikt tak jak ona tej woli Bożej nie odczytywał i nikt tak jak ona nie pokazywał, jak należy wypełniać wolę Bożą. Dlatego Jan Kazimierz przywoływał wtedy, nim obrał ją królową, czy kiedy obierał ją za królową korony polskiej, przywoływał także to, co zdano sobie sprawę, że jest zagrożeniem dla życia narodu. Że to nie tylko nawała wroga swoją potęgą sprawiła, że padała Rzeczpospolita, ale przede wszystkim jej wewnętrzna słabość, która spowodowana była grzechami, szczególnie tych, którzy za życie narodu odpowiadali. Świadomość tego sprawiała, że składając te uroczyste ślubowania, w ramach tych ślubowań zamieszczano akty poprawy. Kiedy Matka Najświętsza objawia się w naszym narodzie, Polacy przychodzą z nadzieją, że usłyszą to słowa pokrzepienia i usłyszą nadzieję na wolność, ale usłyszą także słowa wzywające do tego, by bronić i ocalić w sobie i odrodzić w sobie wolność wewnętrzną, która dopiero staje się warunkiem zdolności do posiadania tej zewnętrznej, do bronienia tej zewnętrznej, ona ustalenia człowieka. Ta wewnętrzna wolność do zdobywania i utrzymania wolności zewnętrznej. My ten rok tu na Warmii przeżywamy także razem z wszystkimi Polakami jako rok radości i dziękczynienia Bogu za stulecie odzyskania Jego wolności. Ale mamy tę szczególną świadomość właśnie dzięki wierzbackim objawieniom, że ta wolność dzieje się nie przypadkowo, że ta wolność jest wypracowywana przede wszystkim poprzez pracę nad sobą. W prowadzeniu orędziem wierzbackim zdajemy sobie sprawę, Mamy nadzieję także przekazać to szerzej. Świadomość tego, jak bronić wolności. Aby ta świadomość, która towarzyszyła tym, którzy stanęli na progu utraty wolności, tak jak król Jan Kazimierz i Stany Rzeczypospolitej, pierwszej Rzeczypospolitej, tak jak król Stanisław August i ci, którzy próbowali ratować Rzeczypospolitą przez ten jakże ważny akt Konstytucji 3 maja. Z tą samą świadomością, że na skraju utraty wolności Rzeczypospolita stanęła nie ze względu na potęgę państw ościennych, ale ze względu na słabość wewnętrzną, którą trzeba umocnić. I nie może być to umocnienie pojmowane tylko militarnie, ale naród trzeba moralnie odrodzić. I tu przesłania, te duchowe przesłania stawały się takie ważne i wtedy właśnie przywoływano Matkę Najświętszą jako naszą królową, jako tę, która ucząc jak wypełniać wolę Bożą, staje się dla nas patronką, prowadzącą nas do tego, abyśmy uczynili to, co Syn jej nam mówi, tak jak wypowiada się w Kanie Galilejskiej. Uczyńcie, co Syn mój wam mówi. To jest jej główne przesłanie, które potrzebne jest wtedy, kiedy chcemy zachować tę właśnie chrześcijańską tożsamość, naszą narodową tożsamość i przede wszystkim zachować tę kondycję, która sprawia, że zdolni jesteśmy do tego, by wolność mieć i ją umieć obronić. Dzisiaj w stulecie niepodległości pytamy się, czy to, czym się cieszymy, za co słusznie Bogu dziękujemy, bo nasi przodkowie mieli tego głęboką świadomość, że dzięki właśnie Bożemu błogosławieństwu, dzięki tej przemożnej opiece Matki Najświętszej, staliśmy się na nowo posiadaczami tej wolności zewnętrznej. Ale my dzisiaj jesteśmy pokoleniem, które musi sobie zadawać pytanie, na ile jesteśmy zdolni tę wolność właściwie zagospodarowywać. Być jej stróżami, umieć wyprowadzać z wolności to, co jest konieczne do normalnego życia i rozwoju społeczeństwa. I umacniać tę naszą narodową tożsamość nie na innych wartościach, jak na tych, na których ona wyrosła. Na ile jesteśmy stróżami tej właśnie narodowej tożsamości, przecież określonej, opisanej. Świadomość tego dziedzictwa, wiemy, jak wzywał nas gorąco do poznania tego dziedzictwa i przechowania i ubogaconego przekazania przyszłym pokoleniom święty Jan Paweł II. Ten, który właśnie w Matce Bożej znalazł właściwy program na prowadzenie życia Kościoła i społeczeństwa w Polsce, a potem także Kościoła powszechnego. Moi drodzy, dzisiaj z wdzięcznością, nie inaczej, stajemy, aby dziękować Bogu za odzyskanie niepodległości i za wolną Rzeczpospolitą, którą się cieszymy. I tak jak król Stanisław podkreślał, trzeba Bogu za to wyrazić wdzięczność. Kiedy uchwalano Konstytucję 3 maja, król, stając wobec stanu, w której on zatwierdził, mówił: znacie mnie, wiecie, że do bigotów nie należy. ale mam świadomość, że Bogu za to należy się wdzięczność. I tę wdzięczność musimy wyrazić. Abyśmy mieli świadomość, że nie wszystko od nas zależy. To na tej świadomości budowano losy naszej ojczyzny. Że nie wszystko od nas zależy. Że w oderwaniu od Boga, w Jego wartości, Jego mocy tracimy to, co tak bardzo cenimy. To właśnie najcenniejsze. A odrodzenie nie działo się nigdy inaczej, jak poprzez powrót do wierności boskim przykazaniom. I o tym mówił król Jan Kazimierz w swoim ślubowaniu. O tym mówili twórcy Konstytucji 3 maja. O tym mówili ci, którzy odzyskali wolność 100 lat temu. I o tym powtarzali nasi wielcy duchowi przywódcy z kardynałem Wyszyńskim na czele. Mając tego świadomość, moi drodzy, dzisiaj w tej uroczystej celebracji Bogu dziękujemy za pośrednictwem naszej Matki Królowej, za dar wolności, ale jednocześnie winniśmy gdzieś w naszym wewnętrznym rachunku sumienia podjąć te słowa, które wypowiadali ci nasi wielcy przodkowie, ze świadomością, co winniśmy czynić, aby je nie narażać. Nie narażać tak, jak oni narazili, nie potrafiąc zachować w życiu osobistym i w życiu społecznym zasad Bożego ładu, Bożego porządku, Bożych przykazów. Bo to jest to największe niebezpieczeństwo, które my w Gieszałdzie chcemy w tym roku przypomnieć. Niebezpieczeństwo dla wolności tej zewnętrznej jest w nas największe. Poprzez utratę tego, co czyni nas wolnymi wewnętrznie. Poprzez moralne zniewolenie. Stawiamy sobie to pytanie i chcemy je postawić głośno w tym roku. Byśmy nie popełniali błędów tych naszych przodków, którym na szczęście starczało siły i mocy i świadomości, aby powrócić do Bożego ładu w życiu społecznym i przywracać tę wolność, którą wcześniej narażano poprzez odchodzenie od tego Bożego ładu. Polecajmy zatem naszą umiłowaną ojczyznę Bogu Wszechmogącemu za pośrednictwem naszej Matki Królowej Marii, prosząc, abyśmy potrafili być wierni. Wierni tym wartościom, którym tak często ślubujemy. I by ta wierność zaznaczała nasze życie społeczne także. Bo nie wystarczy tego przeżywać tylko w cichości dla siebie. Jesteśmy odpowiedzialni za dobro wspólne. I właśnie w tym wspólnym dobru przejawia się mają także te zasady, które wiemy, że naszą chrześcijańską narodową